lover softly kiss. Another press release. Can we stop this, please? Until you came around. Now I got things to worry about, more than I can count. Getting married in a hurry, I always failed by doing right. Now I got things to worry about until the morning light. I know you from Baywatch. Don't you explain it away.
Magazyn Na Szlaku w Polskim Radiu PIK, Tomasz Kaźmierski, dzień dobry. Dzisiaj spotkanie z dokumentalistką Katarzyną Masin. Zapraszam. Dzisiaj naszym gościem jest podróżująca po całym świecie Katarzyna Masin. Jej filmy powstają głównie w Amerykach Południowej oraz Północnej. Katarzyna Masin.
Przyjechałam całą Kanadę od Montrealu na wyspę Vancouver, na wyspę Alert Bay z powrotem i robiłam filmy o czterech grupach społecznych, o Indianach Ojibway, Blackfoot, Okanagan i Kwakiut. I taki skrót tej całej podróży, bo do telewizji normalnie robiłam 29 minut, bo takie są wymogi filmów, bo głównie ostatnio robiłam dla telewizji Planety, to jest francuska telewizja z oddziałem w Polsce, a teraz moje filmy będą pokazywane w Al Jazeera Dokument, też bardzo dobra stacja. Nam się źle kojarzy, ale oni mają dokumenty z całego świata. Jak sprzedajesz film, no to nie masz kontaktu już z człowiekiem, tak? Przecież nie widzę go w telewizji, jaki ma odbiór i w ogóle. A jak mam kontakt z taką żywą publicznością, no to wtedy wiem, czy komuś się coś podoba, czy nie, jakie ludzie pytania zadają, jakie są sugestie i w ogóle. Dam ci taki przykład. Ja pokazywałam, mówię, filmy o Indianach kanadyjskich i na przykład ludzie byli bardzo dużo zszokowani tym, że Kanada, która, ja mam 48 lat i mi się ta Kanada też kojarzyła kiedyś krainą mlekiem, miodem płynące. I to jest wszystko fajnie w dużych miastach, ale ta prawdziwa Kanada zaczyna się 100 kilometrów za Montrealem. I to podejście ludzi białych do Indian, no jest straszne.
Nadal?
Tak, nadal. I powiem wam, że wstrząsające jest generalnie dla mnie te filmy, oczywiście one właśnie one teraz będą w Al Jazeera Dokument pokazywane, no ale przez nie nie dostałam wizy do Stanów Zjednoczonych, tylko do Kanady. Znaczy już w Kanadzie jak ja byłam, to już nie było wiz, ale generalnie no przez to nie dostaję pozwolenia. No ale na przykład co wstrząsające, że dopiero residential school to były takie szkoły z internatem, gdzie przymusowo zabierano dzieci indiańskie z rezerwatów i umieszczano w tych szkołach. I one niestety w większości były prowadzone przez Kościół katolicki i one były ostatnio zamknięte w 1996 roku. To jest świeża historia. Benedykt XVI na przykład w kwietniu 2009 roku dopiero przeprosił rdzennych mieszkańców Kanady za działania kościoła katolickiego tam. Oni dostali dopiero 350 milionów dolarów kanadyjskich na papierze przez rząd Harpera przyznane za tych, no, te wszystkie rzeczy, molestowania, bicia i tak dalej. Oni oczywiście tylko to jest na papierze, do tej pory do ręki nie dostali. Więc rzeczywiście no Kanada, ja jakby rozróżniam to Kanada, to są dla mnie ludzie. Oczywiście jak przejeżdżałam przez prerię, którą mam ciągle gdzieś w głowie, czyli Alberta, Saskatchewan, Manitobę, to rzeczywiście jest to tak niesamowite miejsce i ta przestrzeń. Tylko nie było bizonów. W ogóle sfilmowałam bizony przed Head Smashing in Buffalo Jump, takim świętym miejscu Indian Blackfoot, ale bizonów nie ma. Bizony są tylko może po stronie amerykańskiej. Zawsze się zastanawiałam, jak Kevin Costner do Tańczącego z Wilkami wziął w ogóle chyba komputerowo te, albo wszystkich Stanów spędzili te bizony. I Kanada to są ludzie, natomiast Peru, tam gdzie ja teraz filmowałam przez ostatnie 3 lata, głównie północne Peru, to jest prowincja Amazonas i tam nie chcą białych. To jest generalnie. Moja córka jak robiła swoją pracę magisterską, bo jest po łódzkiej filmówce po fotografii, to na przykład chciała zdjęcia robić Indianom, to oni zamykali drzwi. I tam do tej pory jest taki, wierzą w to, że jak się komuś robi zdjęcia albo komuś filmuje, to zabiera się mu duszę. Jest zupełnie jest inna niż te środkowa i południowe Peru, gdzie jest komercja, gdzie rączka leci, że za spozowanie z Indiankami to płacisz solej, bo zupełnie inna bajka.
Yeah.
Peru mnie o tyle fascynuje, że to jest, są Andy Wschodnie. To jest najwyżej na świecie położona dżungla, około 4000. I tam są, zgodnie z moim wykształceniem, ja jestem z wykształcenia archeologiem, a dopiero potem filmowcem, to jest ważna kolejność, są takie miejsca, do których w ogóle nie docierali biali. I właściwie to wygląda tak, że my jedziemy do jakiejś wioski i oni, ubrani jesteśmy, jak ja się śmieję, no bardzo, bardzo źle. Pochowany sprzęt, w żadnych takich firmowych rzeczach. I oni nas zawsze wyczuwają, czy może ja przyjechałam kupić liście koki, bo tam jest główna produkcja liście koki plus przemyt starożytności. Ja mówię, że nie, że mnie interesują te trupy. No i oni bardzo często oczywiście za pieniądze, ale to na przykład, nie wiem, 20 soli płaci się takiemu tragarzowi, który cię gdzieś zaprowadzi do takiego miejsca, które oni wiedzą, a nie jest to jeszcze w żaden sposób umiejscowione na przykład na liście zabytków archeologicznych Peru. Więc na dzień dzisiejszy gotowych jest 10 filmów w ogóle z Peru, w tym jest 5 poświęconych właśnie tej kulturze Chachapoyas, temu północnemu Peru. Ja sfilmowałam takie miejsce, których w ogóle nie jest jeszcze na mapie ogólnie Peru archeologicznej ujęte. Więc no, pierwszy raz na przykład dotarłam tam, jako pierwszy biały powiedzmy, no bo lokerci wiedzą o tych miejscach, tak, Peruwieńczycy.
Kiedy odkryłaś w sobie to, że po ukończeniu studiów gdzieś cię coś zaczęło wypychać w świat?
Co to jest generalnie normalne życie, tak? To wiesz, ja jestem jakby między tymi czasami komuny, gdzie byłam wychowywana, a czasami tymi współczesnymi. I wielu rzeczy, które się teraz współcześnie dzieją, typu pęd ludzi za pieniędzmi, kredyty i tak dalej, ja wielu rzeczy już nie rozumiem. Oczywiście muszę mieć stronę internetową, muszę mieć Facebook, muszę mieć gdzieś tam promocje i w ogóle. No, to jest po prostu kanon, to się wpisuje. Ale czy mi się to do końca podoba? Nie zupełnie. Natomiast moje życie troszeczkę wyglądało odwrotnie. Ja byłam takim jak dzieckiem, o dzieci omnibus są takie. Ja miałam 5 lat, jak czytałam. I w trzeciej klasie podstawówki przeczytałam książkę Zenona Kosidowskiego, Gdy słońce było Bogiem. Ja od tej trzeciej klasy podstawówki mówiłam, że chcę zostać archeologiem. Życie mi się w ogóle odwrotnie ułożyło. Miałam 18 lat, urodziłam dziecko, musiałam zarabiać pieniądze i w wieku 30 lat zaczęłam studiować archeologię na Uniwersytecie Warszawskim. I jak studiujesz w tak dojrzałym już wieku, jest to zupełnie inaczej. Ja byłam kujonem, robiłam 2 fakultety, naraz archeologię i antropologię, zdawałam wszystko na zerówkach. Ale ponieważ ci profesorowie widzieli, że ja się interesuję nimi, a przedtem jeszcze między powiedzmy 20-30 poznałam na festiwalu filmowym w Gdyni dużo znanych ludzi, którzy mnie jakby uczyli operatorskich rzeczy, dopingowali i tak dalej, taka się powolna ta przygoda zaczęła. Ja na pierwszym roku studiów, jak posłuchałam nieżyjącego już profesora Wiercińskiego na przykład, czy profesora Piaseckiego, który dzisiaj w filmie wystąpił, mówię, kurczę, przecież o tych ludziach nikt nie zrobił filmów. I powiem ci, że najbardziej jestem na siebie zła, że nie nakręciłam filmu o profesorze Wiercińskim, który jest w ogóle założycielem Polskiej Szkoły Antropologii, co bardzo mało, to tylko jakieś zamknięte grono wie. A on jeszcze w 50-tych, 60-tych latach, tak jak Tony Halik zaczynał, to on też już badał czaszki, była Polska Szkoła Antropologiczna, jakby rozsławił. Ale Tony Halik zrobił się sławny, a on sławny w jakimś zamkniętym środowisku archeologów. I tak sobie mówię, no kurczę, pokazuje się amerykańskich badaczy, tak, angielskich badaczy, nie wiem, Francuzów, Niemców, a nie pokazuje się polskich badaczy. I jakby pierwszy mój pomysł to był serial Archeologiczna podróż do Peru, który trzykrotnie był emitowany w telewizji Planet, ale stricte był poświęcony właśnie polskim badaczom, którzy siedzą w Peru, czy to był profesor Ziółkowski na przykład, który z indyjskiej misji archeologicznej, który robił badania Nevado Coropuny. I pokazałam polską naukę. Potem właśnie byli ci Indianie, no a teraz jakby poszłam o krok dalej, tak, czyli 3 lata realizuję to tajemnice Peru. Już jakby z mniejszym udziałem profesorów tam na miejscu, no bo jakby uczeń prześcignął mistrzów, tak, czyli ja już poszłam o krok dalej, że odkryłam jeszcze więcej po prostu miejsc. A tak, czy to jest tryb życia? To znaczy tak, ja jestem w ogóle zwolennikiem, może to będzie bardzo niepopularne, co powiem, ale uważam, że wyprawy, na które się ryzykuje życie. No, każda taka moja wyprawa, ja już mogę stamtąd nie wrócić. W zeszłym roku na przykład mnie zwozili z gór 3 godziny, jeden samochód skombinowali do Chachapoyas, bo się zatrułam bananami. Więc ja uważam, że takie rzeczy jak ja na przykład robię, czy w ogóle ogólnie wyprawy, które wiążą się z ryzykiem utraty życia lub kalectwem, można robić, kiedy ma się odchowane dziecko. Ja już miałam praktycznie biorąc dorosłą córkę, pełnoletnią. Gdyby się coś stało, no owszem, ona by cierpiała, ale ogólnie ją wyszkoliłam, tak? Może to źle powiedziane, że wyszkoliłam, ale jako człowieka, tak? Że ona ma jakiś kręgosłup moralny w ogóle. Natomiast dla mnie taką idolką zawsze była Wanda Rutkiewicz, która, ona nie miała rodziny, ona się tylko poświęciła górom i ona była okej. Natomiast ja już mam odchowane dziecko, mam wnuczkę i teraz się poświęcam wyjazdom i podróżom. Ale miałam ten moment taki, jak większość kobiet, siedzenia na pupie, tak, zarabiania pieniędzy i zajmowania się dzieckiem, wychowania. Natomiast uważam, że to jest czasami nie w porządku, że alpiniści czy himalaiści mają rodziny, dzieci, a ta pasja jest silniejsza, bo pasja podróżowania, jak już złapiesz tego bakcyla, to już silniejsze. No ale oni na przykład zostawiają dzieci i potem się zdarzają tragedie, co niektórzy, tak, że zostawiają rodziny i dzieci, bo oni mają ochotę chodzić w góry, więc czy to nie jest dla mnie skrajny egoizm, tak? Odchowaj te dzieci, niech one już będą dorosłe, wtedy spełnij swoje ambicje, albo ich nie miej, tak jak Wanda Rutkiewicz. Po prostu dlatego może to jest niepopularne, co powiedziałam, ale uważam, że po prostu jakieś etapy w życiu są. dlaczego postanowiłam robić filmy? No wiesz, ja jestem wychowana na filmach, na pewno Tony Halika i Attenborough, dlatego ja robię takie bardziej popularno-naukowe. Czasami masz jakiś pomysł na życie, tak? Żeby jednak tą archeologię połączyć właśnie z wyjazdami, z podróżami i żeby po prostu pokazać świat. Przez te filmy chciałabym uczyć. I na przykład współcześni polscy podróżnicy, którzy pokazują świat, nie do końca do mnie docierają. No ja nie jestem na przykład fanem Cejrowskiego, ale na przykład bardzo cenię sobie Martynę Wojciechowską. Aczkolwiek no trochę z inną ekipą, z innym budżetem ona wyjeżdża, więc trudno się jakby porównywać, tak? I my robimy sami filmy, sami je montujemy i potem to wszystko jakby od początku do końca sami to robimy we własnym zakresie. No nie łudźmy się. Do mediów, w ogóle do współczesnej ludzi dociera bardziej przekaz, odbiór, jakby to powiedzieć, wirtualny, tak? Czyli telewizja, internet, co już w ogóle teraz zdobywa bardziej, a mniej czytanie książek. Nie wiem, kto to badania robił, że kilka procent tylko Polaków czyta książki. I może to też mnie jakby stwierdzam, że może ja te książki będę pisała dopiero potem, jak już zakończę to podróżowanie, bo no, mówię, do jakiegoś momentu będę to robiła, ale potem to wymaga tak dużego wysiłku fizycznego tam na miejscu. No i tych wszystkich typu na przykład komary, które ci wsadzają jajka na przykład pod skórę i ci one w nocy wychodzą na przykład. Albo jak wracam do Gdyni, no to już jestem stałym potem pacjentem Instytutu Medycyny Tropikalnej. No i przede wszystkim siła, tak? Więc jakby no, dlatego ja jestem szczupła, sprawna ciągle fizycznie, mimo swojego kalectwa, bo ja byłam sparaliżowana i tam jak ktoś zobaczy na YouTubie, wrzuci sobie i moje imię i nazwisko i zobaczy mnie w gorsetach, to tak wyglądają też często moje podróże. Ale nie poszłam w tą stronę, żeby epatować, że na przykład mam gorset na kręgosłup szyjny, na kręgosłup lędźwiowy i jako kaleka podróżuję. Nie. Znaczy, no, tak powiem w radiu, że mam problemy, tak, że z kręgosłupem, ale jest to dla mnie znowu doping, że jak wiesz, leżałam sparaliżowana, to w życiu uważam, że zostaje tylko to, co zobaczymy i doświadczymy. Więc nie zbieram jakby materialnych rzeczy. Oczywiście materialne rzeczy potrzebne do realizacji filmów, ale nie mam nowego samochodu, etc., takich rzeczy. To nie. To po prostu to nie jest jakby moja bajka. Ale to dlatego, że mówię, że dużo chorowałam, dużo doświadczyłam i każdy taki wyjazd to jest, mówię, kurczę, o krok do przodu, że mimo, że lekarze nie dawali mi szansy, żeby domówiła i chodziła, udowodniłam im, a przede wszystkim samej sobie, że dam radę. To jest dla mnie najważniejsze w tym podróżowaniu.
Co to jest za kulturę? Powiedz nam więcej na temat tej kultury, którą odkryłaś i zgłębiasz ten temat w Peru.
No, trudno powiedzieć, że ja odkryłam, tak, bo to w ogóle nie ma...
Czym się zajęłaś może?
Czy nie ma czegoś takiego jak odkrycia po prostu, bo... Ja uważam, że odkrycia się jakby skończyły w XVIII-XIX wieku, gdzie rzeczywiście te... I właśnie takim jedynym ostatnim podróżnikiem, który zajmował się też tym regionem, był amerykański Gene Savoy i on jakby Chacha Pojas robił też. Ale teraz to jest właściwie stricte tylko pomysł na życie i szukanie jakiegoś swojej niszy, gdzie ktoś czegoś nie zrobił. Bo zauważ, że właściwie ja zawsze mówiłam, no Marek Kamiński na przykład, którego znam prywatnie, przeszedł bieguny, tak? No ale on sam siebie nie przeskoczy. I po prostu dla mnie moim celem takiego kultury Chacha Pojas, ale ja nie tylko Chacha Pojas teraz robiłam, bo na przykład pokazywałam stanowiska archeologiczne Chichtara, które na przykład mało osób do niego dotarło, gdzie jest normalna naskalna biblioteka, tak? To jest kwestia pokazywania miejsc, które za 5 czy 10 lat ich po prostu nie będzie. To jest jakby mój główny cel. A te jakby naukowe rzeczy, to wiesz, no bardzo dobra jest szkoła, polska szkoła archeologiczna, ale najczęściej to jest tak, że jeżeli się jedzie na jakieś wykopaliska właśnie do Peru, to się siedzi w jednym miejscu kilka lat. A mnie to już jakby w ogóle mnie interesuje. Właśnie mnie interesuje to, żeby coś sfilmować, coś, co za chwilę po prostu zaginie.
Masz jakieś kolejne plany, jeśli chodzi o i filmowanie, i wyprawy?
Tak. Na pewno wrócę. Nie wiem, czym się jeszcze w tym roku uda do Peru, bo to jest kilka rzeczy, ale z tego powodu, z którego powiedziałam, że wyjechałam i szłam już głębiej w dżunglę. I zatrułam się bananami i mnie z jednej miejscowości, nie będę nas podawała, bo konkurencja nie śpi, ale są jeszcze cztery miejsca związane z kulturą Chacha Pojas. W jednym miejscu w latach 60. ostatni raz byli biali i tam muszę mieć kilku tragarzy, finansowo też oczywiście być na to przystosowana. To jest takie miejsce, no, gdzie będziemy szli w jedno miejsce koło 2 tygodni. do jednego, żeby coś sfilmować. Więc nie wiem, co tam zostaną. Może być jajko z niespodzianką po prostu. Ale gdybym, no, tam szłam, więc mówię, mnie zwozili z gór po prostu, więc tam nie dotarłam. I jest jeszcze kilka miejsc związanych z kulturą Czaczapojas, które nie były pokazywane, nie były filmowane, nie były badane. To znaczy, wiesz, jak ja jadę na przykład i filmuję, to tak jak, no, nie zobaczyłeś tutaj, na przykład odkryłam grobowiec, tak? To ja normalnie na stanowisku to się powinno wyjąć mumię, zbadać, zmierzyć i tak dalej. Ja tylko sfilmowałam, zrobiłam wiele zdjęć, ale nie dotykałam. Nie mam tego prawa, to są zmarli. Sfilmowałam w muzeum na przykład w Kruspata sarkofagi, tak powiedziałam. Znaczy i mumie, i szczątki sarkofagów. Ale takich miejsc naprawdę, uwierz mi, jeszcze na świecie jest dużo. Jeszcze zaproszona zostałam przez film o Indianach Okanagan, który trafił do pana Nepalczyka, który go zobaczył, był wstrząśnięty materiałem, i o jednym plemieniu, nie powiem jego nazwy, przykro mi, który jest w Nepalu i ma, liczy 500 osób. I to jest plemię na wyginięciu. I do nich też chcę dojechać, oni mnie zapraszają. W zeszłym roku nie mogłam, no bo byłam w Peru, i w tym roku może się uda, zobaczę jeszcze. Nie chcę jakby planować, tak, bo to jest kilka czynników, ale to plemię na pewno. Zawsze mi się marzyła taka podróż, no, żeby przejechać od Alaski do Patagonii, ale jest taka tendencja, żeby wszystko liznąć szybko, 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 tak? A ja akurat, no, troszeczkę wolniej chciałabym to zrobić. No i cieszę się, że mam dzięki internetowi kontakt z tymi Indianami, których już sfilmowałam, czyli Ojibwe, Blackfoot, Okanagan i Kwakiut, że dzięki internetowi oni wiedzą, że ja mam pokazy, że o nich życiu opowiadam, bo w tej białej Kanadzie nikogo nie interesują Kanadyjczycy rdzenni mieszkańcy. Oni ich bardzo źle traktują, naprawdę.
Tej sytuacji
zawsze mówią,
traktowania.
Co chcę, jak mówię, na przykład ja szukałam plemienia Okanagan, a Kanadyjka taka biała, jak ja to mówię, bardzo dużych rozmiarów, mówi, ty, po co ty chcesz film robić o tych brudasach? I to jest mniej więcej albo o narkomanach i alkoholikach. To jest taka tendencja mówienia białych o Indianach. A ja zawsze mówię na pokazach, sorry, no to my jesteśmy gośćmi, myśmy ich podbili, myśmy ich skrzywdzili dosyć mocno. No.
Poety, nie po to bym żył jak Superman. szczęśliwie lewe ręce. Nie robić w życiu nic, czasem pisać wiersze. Zakochać się, mieć dwie lewe ręce. Nie robić w życiu nic, czasem pisać wiersze. Zakochać się, mieć dwie lewe ręce. Nie robić w życiu nic, czasem pisać wiersze. Zakochać się, mieć dwie lewe ręce. Nie robić w życiu nic, czasem pisać wiersze.
Chyba w którejś ze swoich książek wspominał Sad Ok o traktowaniu Indian w Kanadzie. To były czasy
to znaczy ja nie miałam
II wojny.
Osobiście poznania go, tak akurat wtedy wychorowałam i w ogóle. Natomiast tak, on jakby rozpropagował to i tutaj w Bydgoszczy Adam Piekarski, który właśnie dlatego Adamowi podziękowałam, mimo że mamy jakiś słaby kontakt, no tam ewentualnie mailowy. Ale w 2009 roku Adam tutaj mi zorganizował cały pokaz właśnie o Indianach kanadyjskich. Pokazywałam wszystkie 4 filmy w Bydgoszczy. Bardzo się cieszyłam, duże było zainteresowanie. Ale to znaczy, ja się nie utożsamiam może do końca z indianistami, bo czasami mnie ci ludzie rozczarowali, bo ja uważam, że ja jestem tak nauczona, że nie należy wychodzić przed szereg. Nie może być bardziej indiańskim niż Indianie. Po prostu ja uważam, że jeżeli ja mam się czegoś dowiedzieć, to jadę do źródeł, tak? Czyli jeżeli przebywałam z Indianami Ojibwe, to ja ich po prostu słuchałam. A tutaj w Polsce się spotkałam z czymś, że na przykład tam naczelnik plemienia Ojibwe, Kakaizik, opowiadał o swojej historii, a jeden z indianistów mówi, nie, w innej książce przeczytałam coś innego. Ja wie, wiesz, ja mówię, no sorry, ale kto wie lepiej? Ktoś, kto się urodził, kultywuje swoją kulturę, czy tutaj Europejczyk? Więc jakby się nie utożsamiam z żadnym środowiskiem, coś po prostu robię, pokazuję, a do oceny zostawiam ludziom, tak?
Czyli taki masz instynkt dokumentalisty, obserwatora?
Tak, ale jakby ja uważam, że w ogóle nie należy po prostu krzywdzić, bo często było tak, że ludzie dziś jechali, krzywdzili. No była taka słynna wyprawa naszego podróżnika Pałkiewicza, który skrzywdził Indian, bo oni z Kolskim szukali złota. I pan Pałkiewicz napisał książkę, Kolski tam spróbował film zrobić, nie do końca mu to wyszło, bo ja miałam tę Kraina Paititi, tylko że tego nie powiedzieli w Polsce, Pałkiewicz o tym nie powiedział, a o tym było bardzo źle opowiedziano o Polakach i o tej całej wyprawie w Peru. Dlatego, że jeden z nich przywlókł Katar do Indian, bo dla nas, wiesz, Katar jest banalny i dla tych Indian, powiedzmy, co ciągle mają kontakt z cywilizacją, to też już jest banalne, ale za tych głęboko, powiedzmy, na pograniczu Kolumbii, Ekwadoru i Peru, to dla nich te nasze wirusy po prostu i bakterie to nie są obojętne. I może nie chcąc tych ludzi skrzywdzić, no więc to też trzeba wziąć po prostu pod uwagę. I dlatego jeszcze ci powiem, że jak na przykład pokazywałam ten film poświęcony sarkofagom, to nim tam dotarłam, to na przykład przewodnik mi szliśmy i on mówi, a to jest moje pole koki. I na przykład ja mówię, wiesz co, ale mnie to w ogóle nie interesuje. Więc ja nie jestem takim, wiesz, dokumentalistą, który wyciągnie kamerę i o, pole koki mam, albo oni żują koka, albo przemyt czy coś. Mnie nie interesuje takie show. Po prostu ja mówię do niego, słuchaj, ja mówię, mnie to nie interesuje, zaprowadź mnie, wiesz, tam pokaż mi po prostu to ciekawe miejsce. I tak samo jak na przykład zaproszono mnie do ceremonii saunu Indian Ojibwe i oczywiście mogłam nakręcić film z ukrytej kamery. Podejrzewam, żebym była jedna z nielicznych na świecie, która to zrobiła. Ale ja tego świadomie nie zrobiłam. Bo jeżeli oni mi opowiedzieli, Kakaizik, tak, naczelnik plemienia Ojibwe, opowiedział mi o swoim życiu, a potem na przykład zaprosił mnie do ceremonii sauny, to nie miałabym prawa po prostu sfilmować tego z ukrytej kamery. No to by było złe, moim zdaniem złe. Więc staram się po prostu pokazywać tak, jak to wygląda, ale jakby nie ingerować. Nie można narzucać naszej kultury po prostu innym ludziom, bo my nie mamy monopolu naprawdę. A kultura białych no, przyniosła więcej szkody tym ludziom po prostu rdzennie mieszkającym niż pożytku, prawda? No i też na koniec nie zapominajmy, że większość tych ludzi, powiedzmy na przełomie tam od XVI-XIX wieku, wyginęła przez choroby nasze. 90% to nie zabił Pizarro, czy nie zabił Cortez, tylko po prostu przez to, że na przykład czy Indianom Ameryki Północnej dawano koce zarażone ospą, no i oni pokotem umierali. Więc o tym się jakby ludzie też zapominają.
Wszechświatem ty. Miewasz kościół, budzisz mnie, dobrze mi jest z tym. Hipnotycznie kręcić się wokół orbit twoich gwiazd, zmieniać się w astral. Tylko byle bliżej słońc galaktycznych serc. Poza nieskończony mrok niezliczonych zer. Hipnotycznie kręćmy się
z Indianami, no to coś cię jeszcze urzeka w ich mentalności?
Wiesz co, to my ich troszeczkę mitologizujemy, to nie ma tego Indianina, który jeździ na koniu i po prerii z rozpuszczonymi włosami. To jest fajnie na filmach, ale generalnie na przykład Dixon Terbaset, naczelnik plemienia Okanagan, który na wymarciu jest plemię i było 1900 osób w 1967 roku, więc rzeczywiście ich jest już koniec praktycznie biorąc, to on jeździ do pracy 250 kilometrów codziennie, w jedną stronę. Więc w ogóle dla nas to jest to jest jakaś odległość dla nich żadna. I to jest, oni właściwie to walczą o przetrwanie. Oczywiście oni mają pomoc socjalną z rządu, ale to tak jak na przykład ja bym ci dała dom nad jeziorem, dałabym ci pieniądze i powiedziałem, wiesz co, ale no nie wychylaj się, tylko tam sobie żyj. To fajnie było miesiąc czy dwa, ale potem zacząłbyś się po prostu nudzić, tak? No nie mają też internet, wszystko, no ale byś powiedział, co ze swoim życiem robić. I ci młodzi ludzie teraz współcześnie, oni uciekają z rezerwatu do miasta. W Montrealu jest ludność afroamerykańska, tak się nazywa. Vancouver to jest ludność azjatycka. I na przykład, mimo że ktoś jest wykształcony indziej, na przykład skończył studia czy college, to wygląda tak, że najpierw pracę dostaje biały, potem ten Afroamerykanin, Azjata, potem długo, długo nic i dopiero Indianin. I oni, jako ci młodzi ludzie, są totalnie sfrustrowani, więc zaczynają brać narkotyki, pić alkohol. I w tym momencie oni często po bardzo silnych takich przeżyciach psychicznych wracają z powrotem do rezerwatu. I tam jest często tak, że w rezerwacie są młodzi ludzie, tacy powiedzmy nastolatkowie. Tych takich w moim powiedzmy 30-40 nie ma i potem jest 50-60 już. No i oni tacy stłamszeni psychicznie przyjeżdżają po prostu tam, żeby się doprowadzić do pionu. I na przykład Kakaiżik, ten naczelnik plemienia Ojibwe, którego ja, wiesz, przyjeżdżam z kamerą, on mi opowiadał o swoim życiu, mówi, ja byłem alkoholikiem. I dopiero w ceremonii sauny sobie w ogóle nie dawałem rady i spotykając się z moimi współplemieńcami, po prostu dawałem sobie radę psychicznie. Więc wiesz, współcześnie, nie wiem, idziesz porozmawiać z przyjaciółką, co się już rzadziej zdarza, albo idziesz do terapeuty, a oni między sobą robią tą terapię. No i coś, co właściwie w ogóle zanika, szanują bardzo ludzi starszych. Coś, co w Europie, co oni tam by nie oddali człowieka starszego do domu opieki społecznej. Tego po prostu tam nie ma. No i jest różnica między Indianami peruwiańskimi a kanadyjskimi, to na koniec ci powiem. Bo przede wszystkim tak, Peruwiańczycy, to jest mało jest tej ludności takiej rdzennej, czystej, tak? I Peruwiańczycy generalnie bardzo nie lubią Amerykanów i w ogóle białych, ale wszystko co najgorsze biorą od nich, czyli Coca-Cola, Kardashian, operacje plastyczne i tak dalej. Natomiast Indianie Ameryki Północnej, kanadyjscy Indianie, oni na przykład starają się, bardzo rzadko się spotyka mieszane małżeństwa. Oni kiedyś plemiona, które się nienawidziły, wolą, żeby na przykład, nie wiem, kobieta Blackfoot wyszła za mąż, za przedstawiciela Indian Ojibwe, co kiedyś toczyli wojny ze sobą. Pilnują tej czystości swojej rasy, tak, żeby jednak, bo oni mówią, że jak ich nie będzie. Dixon Terbaset jest taki moment w moim filmie, że on mówi, a za 150 lat to się wybielę, będę zarabiał tyle jak ty i zniknę, w ogóle mnie nie będzie. Więc oni mają świadomość ogromną. Coś, czego Peruwieńczycy nie mają, to Kanadyjscy Indianie mają. Więc to jest w tych ludziach naprawdę niesamowite.
Dziękuję.
To ja dziękuję bardzo i pozdrawiam słuchaczy Radia PIK.
Naszym gościem była Katarzyna Masin, Tomasz Kaźmierski. Do usłyszenia.
Czego się najbardziej boję przyznać, co dyskretnie spędza z powiek sny, to poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar, mówisz płoń. Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był. Oh.